Nie wiem, bracie Tadeuszu, czy nie za wcześnie powiedziałeś o tym torcie, bo teraz będą wszyscy myśleć o torcie, a nie o kazaniu. Ale mam nadzieję, że jeszcze potrafimy chwilę wytrzymać tutaj na tym spotkaniu i jeszcze skupić naszą uwagę na to, co Bóg ma nam do powiedzenia. Kochani, ta pieśń chyba wskazała nam tekst, który będziemy dzisiaj rozważać. Chciałbym, abyśmy, mamy Nowe Testamenty, otworzyli Ewangelię Mateusza, 2 rozdział, przeczytamy pierwszych 12 wersetów. Ewangelia Mateusza, 2 rozdział, pierwszych 12 wersetów. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto męscy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatworzył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemia judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie męców, dokładnie dowiedział się o nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejemu i rzekł: idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, aby mi ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem otworzyli swoje skarby i złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. W końcówce roku, kiedy mijają święta, mamy takie powiedzenie: święta, święta, już po świętach, tak? Czas bardzo szybko mija. Właśnie w tym okresie, kiedy mówimy o narodzeniu Jezusa Chrystusa, dotykamy wszystkich tych scen, które zapisali ewangeliści Mateusz i Łukasz. Ale muszę powiedzieć, że bardzo rzadko mamy okazję, aby omawiać tą scenę, którą dzisiaj przeczytaliśmy. Scenę, kiedy do Jezusa przychodzą męcy ze wschodu. I ci męcy, o których przed momentem czytaliśmy, byli, jak wszystko na to wskazuje, astrologami interpretującymi rzeczywistość na podstawie obserwacji gwiazd. Ewangelia na określenie męców ze wschodu użyła greckiego terminu magoi, który oznacza magów, czyli osoby zajmujące się astrologią, magią, alchemią, tłumaczeniem snów. Dla nas słowo mag nie kojarzy się najlepiej, i dlatego raczej mówimy o mędrcach bądź o królach. Właśnie w ubiegły poniedziałek Świat Chrześcijański wspominał to wydarzenie. Było to święto trzech króli. Tradycja Kościoła wymyśliła ich imiona nawet. Jest to Kacper, Melchior, Baltazar. I księża katolicy, którzy w tym okresie odwiedzają domy z kolędą na drzwiach odwiedzanych mieszkań, piszą, jak wielu sądzi, właśnie skrót stanowiący pierwsze litery owych trzech męców, K plus M plus B plus jeszcze rok. Tak myśli większość zapytanych o ten skrót. Ale poprawna wersja tego zapisu to nie jest KMB, a CMB, co oznacza Christus Mansionem Benedict. To jest z łaciny: Chryste, błogosław temu domowi. Często też w quizach biblijnych stawia się podchwytliwe pytanie, ile było męców. Biblia nie wspomina, ilu ich było. Mogło być ich i z pewnością było znacznie więcej niż trzech. Pochodzili i przychodzili najprawdopodobniej z Persji, która w czasach Oktawiana Augusta zwana była powszechnie królestwem Partów. Byli więc cudzoziemcami i w dodatku gojami, czyli osobami niewierzącymi spoza Izraela. Ale wpatrzeni w gwiazdę wędrowali w stronę domniemanego miejsca narodzin Mesjasza, szli zapewne drogami przemierzanymi niegdyś przez ojca wiary Abrahama, a później przez Izraelitów powracających z wygnania z Babilonii. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zwrócili uwagę na tych, którzy szli. Szli z daleka. Dlatego też temat dzisiejszego zwiastowania nazwałem Ci z daleka. Co jest ujmujące w tej historii? Chciałbym, aby to w kilku punktach mógł zawrzeć. Mianowicie po pierwsze, przy żłobie betlejemskim spotykają się pasterze, a więc ludzie prości, oraz mędrcy, a więc ludzie uczeni. Przychodzą w jednym celu. Przychodzą, by oddać pokłon nowonarodzonemu królowi, Zbawicielowi świata, Jezusowi Chrystusowi. Przychodzą więc ludzie spośród narodu wybranego, bo takim przecież byli pasterze, i przychodzą ludzie, których określamy jako pogan z dalekich stron świata. Kiedy apostoł Paweł pisze o tych dwóch grupach ludzi, pięknie to ujmuje w liście do Efezjan, mówiąc o dziele, jakiego dokonał Jezus Chrystus. Paweł mówi i pisze o połączeniu tychże dwóch grup, narodu wybranego i pogan. Posłuchajmy tego tekstu. On zniósł, czyli Bóg zniósł, zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć sobie samych z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Zwróćmy uwagę na to, Bóg ogłasza pokój tym, którzy są blisko i tym, którzy są daleko. Zwiastowanie anielskie na polach betlejemskich znamy, a one brzmiało: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Pokój na całej ziemi dla ludzi, w których on ma upodobanie. Są to nie tylko ludzie z narodu wybranego, ale i poganie, którzy miłosierdzia dostąpili. Warto podkreślić, że pokojem Bóg darzy tych jedynie, w których ma upodobanie. Biblia powiada tak: pokój pełny mają ci, którzy kochają zakon Twój, na niczym się nie potknął, natomiast też dodaje, nie ma pokoju bezbożnym, mówi Pan. Z drugiej strony, dostęp do tronu łaski Bożej jest ciągle otwarty dla każdego człowieka, tak jak otwarte były drzwi stajni betlejemskiej, w której narodził się Jezus Chrystus. To po pierwsze. Po drugie, zwróćmy uwagę, że droga do Chrystusa dla mędrców była daleką drogą. Z pewnością musieli przejść szmat drogi i to przez długi, długi czas. To przypomina mi ludzi, którzy również odbywają długą drogę, aby spotkać się z Jezusem Chrystusem. Czasem to trwa nawet jej parę albo nawet paręnaście lat. Znam takie przypadki. Ale ci ludzie tam ze wschodu podjęli trud, by dotrzeć do nowonarodzonego Jezusa. I jedynym kierunkowskazem dla nich była gwiazda, która pojawiając się na niebie, oznajmiła narodziny nowego króla. Czy z łatwością mogli do niego dotrzeć? Pomyślmy o tym. Czy z łatwością mogli do niego dotrzeć? Nie. Nie znali pism, a mówiąc współczesnym językiem, nie mieli Biblii i dlatego kluczyli, a nawet pomylili adresy. Bo zamiast szukać go w betlejemskim żłobie, szukali go najpierw w pałacu króla Heroda. Jakże dziś wielu ludzi nie może odnaleźć Chrystusa, bo nie znają Pisma, nie czytają Biblii. W swoich przekonaniach są skazani jedynie na własny rozum czy złą, a czasem i prześmiewczą opinię ludzi nieznających Boga. Więcej, nie zadają sobie trudu, by wyruszyć w podróż do Chrystusa. Nie chcą czytać Pisma Świętego, które mogłoby im wskazać drogę właśnie do Niego. choć gdyby tylko chcieli spojrzeć na świadectwa otaczającej ich natury i wszechświata, które bezsprzecznie wskazuje na Stworzyciela, mogliby go poznać. Wielu ludzi wybitnie uczonych wierzy w Boga na podstawie tego, co widzą w kosmosie, co widzą w przyrodzie i w dziełach Stwórcy. Ale ten obraz jest jakby zamazany i nie do końca czytelny. Wielu z nich przyznaje, że Bóg istnieje. Tak, my wierzymy, że Bóg istnieje, ale nigdy do Niego się nie zbliżyli, by oddać Mu pokłon i oddać Mu swoje życie. Nie mają nawet czasu zastanawiać się nad tym, co w życiu jest najważniejsze. Życie nabiera tempa i człowiek pędzi, ale czy w właściwym kierunku? Każdy biegnie w jakimś kierunku. Steve Morabi powiedział, kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd. Mędrcy wiedzieli, w jakim kierunku się poruszać. Nie dziwo, bo byli mędrcami. Jeden zaś z wybitnych teologów XX wieku, Dietrich Bonhoeffer, napisał, jeśli jesteś w niewłaściwym pociągu, nie pomoże ci bieg korytarzem w przeciwnym kierunku. Bardzo mi podobało się to zdanie. Jeśli jesteś w niewłaściwym pociągu, nie pomoże ci bieg korytarzem w przeciwnym kierunku. Jakże człowiek potrafi sam siebie oszukać w swojej życiowej wędrówce. Mędrcy mogli dowiedzieć się z pism, gdzie dokładnie ma narodzić się Jezus i gdzie mogą go znaleźć. I to jest zadziwiające, bracia i siostry, że już na 500 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa Bóg w swoim słowie wyjawił miejsce Jego narodzenia. To jest fantastyczne. Czasem ludziom pytam, dlaczego wierzysz w Biblii? Ano dlatego, że w niej są zawarte proroctwa, które się spełniają. Na 500 lat przewidzieć narodzenie Jezusa Chrystusa i dokładnie miejsce Jego narodzenia, to rzeczywiście musi być Bóg. I zadziwiające jest, z jaką determinacją szukają ci mędrcy nowonarodzonego króla, króla Izraela. Z drugiej zaś strony ci, którzy dobrze znali Pisma i potrafili je odczytać, gdzie ma się narodzić Mesjasz, nie pokwapili się, by pójść, by złożyć Mu pokłon. Znali proroctwa, znali drogę, dowiedzieli się, że narodził się król, ale nie pofatygowali się, by do niego przyjść. To przypomina mi ludzi, których nazywamy wiecznymi sympatykami. Doskonale wiedzą wszystko, co dotyczy zbawienia. Słyszeli nieraz zaproszenie, by przyjść do Jezusa, ale nie chcą tego zrobić. Potrafią nawet innym wskazać drogę, ale sami przyjść nie mogą. Pamiętam początki mojej pracy tutaj, kiedyś jeszcze siedziałem w starym tutaj kancelarii i odwiedził mnie pewien młody człowiek, nazywał się Ryszard Zwolak, tylko chyba najstarsi go pamiętają. Jak trafił tutaj do zboru? Przyszedł po prostu, bo chciał szukać Boga. I wiecie, przyprowadził go człowiek, który był rodzonym bratem naszej siostry Haliny Matulewicz, siostry Wandy Miszkę, nazywał się Kazimierz, jeśli ktoś pamięta tą rodzinę. Sam nigdy nie zdecydował się przyjść do Boga, nigdy nie podjął tej decyzji, aby Jemu służyć, ale przyprowadził człowieka, mówi, bo ten człowiek był pełen energii, mówi, co ja mogę zrobić, gdzie szukać, gdzie znaleźć, mówi, a ja tam znam na Jedności Narodowej pastora, pójdź do niego, on ci wszystko powie. Przyprowadził go i powiedziałem mu, co mogłem powiedzieć, nawrócił się i był z nami. To jest dowód na to, że czasem potrafimy innym wskazać drogę, a samemu nie być zbawionym. Być może mędrcy przeżywali momenty zniechęcenia, bo któż ich nie przeżywa? Tego nie wiemy. Może w drodze pojawiły się myśli, a dajmy sobie z tym spokój, wracajmy do kraju, żyjmy w swoim otoczeniu, mamy swoje zajęcia, mamy swoją religię, może nawet lepiej wrócić, po co szukać, po co się trudzić, po co podejmować jakikolwiek wysiłek. Ale nie. Oni chcą go znaleźć, chcą złożyć mu pokłon, chcą przynieść mu dary. Czyż to nie jest dla nas przykładem? Być może ktoś powie, szukałem Boga, ale go nie znalazłem. Modliłem się, ale nie objawił mi się. Czasem ludzie są zniechęceni, bo o coś Boga prosili, ale nie otrzymali tego, o co prosili, dlatego odwrócili się od Niego. Nie tak dawno na moim profilu facebookowym napisała pewna matka, mówi, ja już nie wierzę w Boga, bo moja córka chora, modliłam się, ona w dalszym ciągu jest chora, nie chcę Boga znać. Tak też czasem bywa. Wielu zaś powie, ale ja też nie wiem, jak go znaleźć, albo nie mam czasu i chęci go szukać. Ja myślę, bracia i siostry, że są to ludzkie wymówki, by jakoś się usprawiedliwić z faktu, że przeżyli już sporo lat na tej ziemi i nie spotkali na swojej drodze Jezusa. Bóg zapewnia w swoim słowie, i to słowo znamy. Jezus powiada tak, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje. Kto kołacze, temu otworzą. Pytanie, które Bóg dzisiaj kieruje do ciebie i do mnie, czy jesteś zdeterminowany, by go szukać? Czy podjąłeś ten trud, by dotrzeć do Jezusa? Czy studiujesz Pismo Święte, by nie błądzić w drodze prowadzącej do Niego? Ono jest znacznie dokładniejsze i pomocne od każdej gwiazdy, nawet gdyby najjaśniej świeciła. I inne pytanie brzmi, czy masz serce takie, jakie mieli mędrcy ze wschodu? Biblia powiada tak. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. A psalmista powiada, bezbożny myśli w pysze swojej. Nie będę dochodził, nie ma Boga. Oto całe jego rozumowanie. Nie będę dochodził, nie ma Boga. Oto całe jego rozumowanie. Jak sądzę, największą tragedią człowieka na ziemi jest przeżyć życie i nie znaleźć Jezusa. Bezsprzecznie mędrcy ze wschodu są dla nas przykładem. I to jest przykład, który powinien zawstydzać wielu współcześnie żyjących ludzi. Świat, w którym żyjemy, to świat zabiegany, nie mający czasu na sprawy Bożej. Myślimy więcej o sobie niż o Bogu i oddawaniu Mu hołdu i czci. Apostoł Paweł w liście do Filipian napisał wielce wymowne słowa. Mam w swojej Biblii te słowa podkreślone. Te słowa brzmią tak. Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. Gdybyś dzisiaj miał skontrolować swoje życie, co mógłbyś powiedzieć? Czy bardziej szukasz Chrystusa, czy bardziej szukasz swego? Czy bardziej zależy ci na tym, by poznać Chrystusa, czy zaspokajać tylko swoje ego i swoje potrzeby? Mędrcy ze wschodu nie szukali swego. Oni szukali Jezusa. Zostawili swój naród, swój kraj, swoje domy, swoich rodziny, swoich bliskich i udali się w daleką podróż, by spotkać nowonarodzonego króla. Czy był w tym jakiś sens? Jak wspomnieliśmy, mędrcy nie pochodzili z narodu wybranego. Ci, do których przyszedł Jezus, ci go odrzucili. Mędrcy zaś więc są zapowiedzią, możliwością przyjścia do Chrystusa i możliwością zbawienia również i pogan, więc tych, którzy byli daleko od Chrystusa. Apostoł Paweł pisze o nas takie słowo, o nas poganach. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazwani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką w ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej i obcy przymierzem zawierającej obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. To nasze hasło. Kiedyś dalecy, teraz sobie bliscy. Tak więc wierzę, że i dzisiejszego dnia, aż do dzisiejszego dnia, a dzisiejszego dnia szczególnie, Jezus chce wołać. Wołać tym samym słowem, które kiedyś wyrzekł na ziemi, chodząc po ziemi i wołając do ludzi. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Pójdźcie do mnie, mówi Jezus. myślę, że trzeba zrobić ruch w kierunku Chrystusa. Nie można siedzieć w ciemności, smutku, żalu, w głębokim dole problemu i jedynie płakać i narzekać i zamartwiać się. Siedzenie nie poprawi sytuacji. Trzeba przyjść do Jezusa. To jest najwłaściwszy adres. I męcy wybrali ten kierunek. Oni szli z daleka, by spotkać Jezusa i cel osiągnęli. My zaś jesteśmy blisko, bo przecież Bóg jest blisko nas i czasem rozmijamy się z celem. Spotkanie w Betlejem męców u stóp Jezusa jest proroczą zapowiedzią włączenia wszystkich ludzi do budowania Kościoła Bożego tutaj na ziemi. Kościół Boży otwarty jest na tych, co są z daleka i na tych, którzy są z bliska. Jest otwarty na ludzi prostych, jak też i uczonych. Jest otwarty na ludzi biednych i bogatych. Jest otwarty na ludzi o różnych kolorach skóry. W Królestwie Bożym, jak mówi Jezus Chrystus, zasiądzą ludzie i ze wschodu, i z zachodu, i z północy, i z południa. To była druga myśl. Trzecia myśl. Czy myślicie, bracia i siostry, czy na drodze do poszukiwania Jezusa można zbłądzić i szukać Go w niewłaściwym miejscu? Odpowiedź musi być twierdząca. Tysiące ludzi szuka szczęścia, radości, pokoju nie w tych miejscach, gdzie potrzeba. Nie mogą znaleźć tego tam, co szukają, bo tam tego po prostu nie ma. To niekoniecznie musi być od razu ucieczka w alkohol, narkotyki, seks czy hulaszcze życie obfitujące w liczne imprezy. To może być zaś tylko źle ukierunkowana duchowość, formy modnych trendów, jakie proponuje New Age, kierunki filozofii i religii wschodu, magia czy też inne odciągające od Chrystusa. Przy okazji polecam artykuł w naszej gazetce na temat jogi. Bardzo ciekawe, przeczytajcie, bracie i siostry. To może być nawet tradycja chrześcijańska, która odciągnie nas od Chrystusa. Coś, co wydaje się jakąś sprzecznością, ale tak może być. Przyjęcie fałszywej nauki, kościelnictwo. Wielu ludzi wyobraża sobie, że są wierzącymi tylko dlatego, że w niedzielę chodzą do kościoła. Jakaś pomyłka. Czy uprawianie jawnego bałwochwalstwa na skutek niewiedzy albo wiedzy. Życie na własną modłę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Męcy ze wschodu, jak czytaliśmy, trafili najpierw do pałacu Heroda. Tam męcy pytali o nowonarodzonego króla. I Biblia powiada tak. Gdy to usłyszał król Herod, zatworzył się, a z nim cała Jerozolima. Nie dziwię się, bo pytanie o Jezusa w wielu ludziach wywołuje trwogę, wywołuje strach. Ludzie przeciwni Bogu, gdy słyszą Słowo Boże, zaczynają zgrzytać zębami, szczególnie wtedy, gdy to Słowo do nich dociera, dotyka ich albo nawet i oskarża. Oczywiście na zewnątrz tego nie pokażą, jak bardzo są w sercu napełnieni nienawiścią do tego, co słyszą. I to są ludzie typu Heroda, pokroju Heroda. Ten panicznie bał się o swój tron, o utratę władzy. Jakże trudno było mu abdykować na rzecz jakiegoś innego króla, nawet i tego, który przyszedł z nieba. Ale na zewnątrz zachowywał pozory człowieka religijnego. Wyraził nawet chęć, by jeśli tylko męcy dokładnie dowiedzą się o miejscu narodzenia Jezusa, również i on pójdzie złożyć mu pokłon. W kazaniu świątecznym pytałem, czego bał się Herod? Bał się tego, że słowo stało się ciałem. Diabeł nie boi się ludzi, którzy nie znają słowa, ale boi się ludzi, dla których słowo staje się ciałem, którzy słowo obracają w czyn. Idą za tym słowem, żyją według tego słowa. Herod w końcu wydał rozkaz, aby zabito wszystkie niemowlęta do 2 lat i w całej okolicy Betlejemu. I w ten sposób sądził, że zlikwiduje Jezusa. Był ogromnie zazdrosny o swoją władzę i nie tylko chciał zgładzić Jezusa, co mu się oczywiście nie udało, ale zabił 2 swoich szwagrów, zabił swoją żonę Miriam i 2 synów. Na 5 dni przed śmiercią wydał rozkaz aresztowania wielu zacnych obywateli kraju i stracenia ich w dniu jego śmierci, by w ten sposób zapewnić odpowiedni nastrój żałobny w całym kraju. Za reżimu Heroda rzadko zdarzał się, jak mówią historycy, dzień bez egzekucji. A na pozór chciał uchodzić za człowieka dobrego, pobożnego. Żydom rozbudował świątynię. Wybaczcie, co to wie? Wybudował im świątynię. Najważniejsze miejsce ich religii. Jakże to dziwne, że Herod buduje świątynię, w której ma czcić się imię Boga Jahwe, a wobec mędrców nawet składa deklarację, że chce pokłonić się nowonarodzonemu królowi. Jakże przewrotny bywa człowiek. Jakże przewrotny. Tymczasem mędrcy pouczeni przez Heroda idą do Betlejem. W dalszym ciągu gwiazda wskazuje im kierunek. Można by zapytać, jak to jest? Otrzymali właściwą odpowiedź Słowa Bożego o miejscu narodzenia się Jezusa, a jeszcze patrzą na gwiazdę. Tak bywa i z nami, bracia i siostry. Kiedy dociera do nas Słowo Boże, szczególnie gdy słyszymy je po raz pierwszy, nie od razu kierujemy się jego treścią, ale w dalszym ciągu żyjemy i idziemy według własnej modły, kierowani własnym rozumem. Na całe szczęście, kiedy mędrcy doszli do miejsca, gdzie było dziecię, gwiazda się zatrzymała. Nie była już więcej potrzebna. Tu po raz pierwszy mędrcy doznali prawdziwej radości. Biblia mówi, niezmiernie się uradowali. Uradowali się, gdy ujrzeli dziecię wraz z Marią, matką jego. Spotkanie z Jezusem, chcę ci o tym zapewnić, jest zawsze największą radością. Nie ma nic radośniejszego w życiu, jak spotkać Jezusa. Biblia mówi o czymś więcej, Biblia jednak mówi o czymś więcej niż o samym spotkaniu. Czytamy, gdy wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upatrzy, oddali mu pokłon, potem otworzyli swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. Sądzę, że to bardzo ważny tekst, na który musimy zwrócić naszą uwagę. Mędrcy według tego przekazu ujrzeli dziecię i Marię, matkę jego, ale upadając, oddali, tam jest słowo, jakie jest zapowiedziane, mu pokłon. Oddali mu pokłon. Komu? Oczywiście Jezusowi. To Jezus jest celem spotkania po dalekiej wędrówce, nie kto inny. To Jemu należy się chwała i cześć. Przez proroka Izajasza już dawno Bóg oznajmił, ja Pan, a tak jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. A w innym miejscu powiada tak, nie oddawajcie czci innym Bogom i nie kłaniajcie się im, i nie służcie im, i nie składajcie im ofiar, lecz jedynie Panu, który was wyprowadził z ziemi egipskiej z wielką mocą, wyciągniętym ramieniem, Jemu oddawajcie cześć, Jemu się kłaniajcie, Jemu składajcie ofiary. Jakże musi być Bóg zasmucony, a pewnie też i rozgniewany, gdy zamiast Jezusa czcimy kogokolwiek innego, czy matkę Jego, czy świętych jakiś. Mędrcy upadli na kolana przed Jezusem i Jemu złożyli pokłon. Mało tego, Jemu przynieśli najwspanialsze dary, złoto, mirę i kadzidło. Złoto to symbol bogactwa, czyli tego, co jest wielkie, co pokazuje, że jesteśmy gotowi temu poświęcić większą uwagę, trud i staranie. Złoto oznaczało godność Jezusa jako króla. On jest królem królów i panem panów. Kadzidło wskazywało na jego godność jako najwyższego kapłana. Nasze modlitwy na przykład mają wznosić się przed Bogiem i Słowo Boże powiada, jest jak dym z kadzidła. Prawdziwe kadzidło jest bardzo kosztowne, a ta ofiara w Starym Testamencie była składana rano i wieczorem. Rano i wieczorem spalano kadzidło przed obliczem Bożym. Mam nadzieję, że i my mamy taką praktykę. Mira zaś, czyli mieszanina ziół, była używana w czasie uroczystości pogrzebowych, dlatego też traktowana dziś jest jako proroctwo wskazujące na śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Co ciekawe, mędrcy przynieśli Jezusowi największe dary. Spodziewać by się mogli, że to oni jako ludzie otrzymają jakiś szczególny dar od Jezusa. My również często tak myślimy, że Bóg musi nas zaopatrywać we wszystkie dobre dary. I On to robi. Robi to codziennie. Codziennie nam daje. Ale czy myśleliśmy o darze, jaki możemy przynieść Jezusowi? Czy myśleliśmy o darze, jaki możemy przynieść Jezusowi? Czy w ogóle przychodzi nam na myśl, że powinniśmy Jemu coś ofiarować? W jednej pieśni śpiewamy, nie mam nic, co by mógł Tobie dać. To prawda. Nie mamy nic, ale nic, co otrzymaliśmy od Niego, ale to człowiek powinien ofiarować, a tak często się wzbrania to uczynić, by brudne, skażone grzechem sercem oddać Jemu. Tego tylko pragnie nasz Pan, Twego i mego serca, tego brudnego. To możesz jedynie przynieść przed Boże oblicze. Bracia i siostry, ostatnia myśl, czwarta myśl naszego dzisiejszego rozważania, to jest werset 12. Jest tam napisane o męcach, a ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Kiedy spotykamy się z żywym Jezusem, który zmienia nasze życie i serce, to jednocześnie nakazuje nam, byśmy nie wracali do Heroda. Jednocześnie nakazuje nam, byśmy nie wracali do Heroda. To znaczy nie wracali do starego życia, do życia w religijnym zakłamaniu, obłudzie, jaką prezentował Herod. To znaczy, byśmy nie kroczyli drogami, jakimi kroczyliśmy i chodziliśmy wcześniej. Mędrcy wracali inną, jak podkreśla Boże Słowo, drogą. Bóg wyznacza nam inną drogę, drogą wąską, prowadzącą do właściwej ojczyzny. Biblia mówi, iż tą drogą niewiele znajduje, ale ona jedynie prowadzi do nieba, żadna inna. Szeroka droga, jak mówi Biblia, po której poruszają się miliony ludzi, niestety prowadzi na wieczne zatracenie. Ktoś może powiedzieć, jak trafić do wiecznego zatracenia, jak być potępionym? Nic nie musisz robić. Jesteś na najlepszej drodze do tego, jeśli nie złożyłeś życia swojego Jezusowi Chrystusowi. Idziesz z tłumem szeroką drogą na wieczne zatracenie, bo tą wąską drogę trzeba wybrać. Trzeba wybrać, zdecydować o niej samemu. Trzeba podjąć decyzję, aby powiedzieć: Jezu, wprowadź mnie na Twoją drogę wąską i szczec mnie. Biblia powiada, niewielu ją znajduje, ale Bogu dzięki, że są ludzie, którzy ją dzisiaj znajdują. I dobra nowina mówi nam o tym, że Ty dzisiaj możesz znaleźć taką drogę. Dobra nowina może mówi nam, że Ty dzisiaj możesz przyjść do Jezusa, złożyć Mu pokłon, ofiarować swoje serce. Brudne, tak, brudne, ale ofiarować Jemu. Nie musisz już błądzić. Doszedłeś do miejsca, gdzie gwiazda się zatrzymała. Zatrzymała się na tym miejscu. Dlatego też pytanie do każdego z nas. Czy jesteś gotowy pokłonić się dzisiaj przed Nim i uznać Go za Króla i Pana? Z tym pytaniem chciałbym zostawić wszystkich zgromadzonych. Chciałbym, abyśmy powstali. I abyśmy dzisiaj, rozmyślając nad tym pytaniem, mogli zastanowić się, czy moje serce oddałem Chrystusowi, czy przyszedłem, aby się Jemu pokłonić, czy jestem tym, który jest mądrym człowiekiem, jak mędrcy, nie jak ci faryzeusze, tylko religijnym, ale mądrym człowiekiem, by dotrzeć do Niego, by złożyć Mu dary. Dziś Pan Jezus chce nazywać, abyśmy do Niego przyszli. Zaśpiewajmy jedną pieśń. Ta pieśń nas też zachęca do tego. Przyjdź do Jezusa. On jedynie potrafi uleczyć twoje serce. Nie musisz myśleć o swoim grzechu. Nie musisz myśleć o tym, że do tej pory twoje życie było brudne, beznadziejne, straszne, bez celu. Pędziłeś, ale gdzie? Nikt o tym nie wie. Sam o tym nie wiem. Dziś Jezus cię wzywa. Przyjdź do Niego. On ureguluje twoje życie. Da ci prawdziwą radość, jakiej nigdy nie poznałeś. I dzisiaj chcemy się o ciebie modlić. drogi przyjacielu, abyś podjął tą największą decyzję w swoim życiu i przyszedł do Jezusa. Kto jest gotów dzisiaj to uczynić, niech podniesie swoją rękę, a będziemy się o Niego modlić. Niech Cię Bóg błogosławi tam w końcu sali. I Bogu dzięki, że też następne osoby się zgłaszają. Bogu dzięki za tych wszystkich. To jest ten czas. Możesz zrobić tak jak męcy, nie słuchać innych, ale iść wytrwale, chociaż jesteś dzisiaj daleko od Niego. On dzisiaj Cię wzywa. Czy jeszcze jest ktoś, o kim powinniśmy myśleć, aby się o nim modlić? Niech Cię Bóg błogosławi. Tak, niech Was Bóg błogosławi. To jest wielka rzecz. Przyjść do Chrystusa jest naprawdę wspaniałą rzeczą. Zachęcam Cię do tego, abyś przyniósł Mu ten dar, dar tego serca. Jedynie to możesz Bogu ofiarować. On dzisiaj tu jest. On dzisiaj czeka na Twoją decyzję. Czy jeszcze jest ktoś, o kim powinniśmy się modlić, aby życie swoje uregulował przed Bożą obliczem? Niech na moment podniesie swoją rękę i za moment będziemy się modlić. Niech Cię Bóg błogosławi. Tak, widzi Bóg te ręce wszystkie. Niech imię Jego będzie uwielbione. Panie, dziękujemy Ci, że Ty, Twój dostęp do tronu łaski Twojej okazuje otwarty. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci za to, że Twoje ramiona są szeroko rozwarte dla tych wszystkich, którzy chcą. Dla tych wszystkich, którzy są mądrzy, aby postanowić służyć Tobie, wejść na tą wąską drogę życia. Panie, błogosław też dzisiaj tym osobom, które poprzez podniesienie ręki wyraziły tą chęć. Boże, dzisiaj dziękujemy Ci za nich. Chcemy im błogosławić w Twoim imieniu i chcemy, Panie, Cię prosić, aby o to nie musieli wracać do starego swojego życia, aby nie musieli wracać tą drogą do Heroda, powielać ich błędy, Panie, ale iść inną drogą, do tej swojej ojczyzny, do tej właściwej ojczyzny, jakim jest niebo. Chwała Ci, Panie, za to, że to czynisz nie dlatego, że jesteśmy godni, ale dlatego, że Twoja łaska i Twoje miłosierdzie trwa też i w tym roku, 2020, który nas prowadziłeś. Błogosław na Panie ten rok. Błogosław i te osoby, które dzisiaj chcą regulować swój statut przed Tobą. Panie, błogosław nam, zborownikom, błogosław zborowi, błogosław Kościołowi temu. O to Cię prosimy przez imię Jezusa. Amen.